Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A moim gościem jest Michał Woś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Zacznę od wydarzeń w Sejmie. Wczoraj było trzecie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Zakłada on zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, ale PO dopatrzyło się luki. Paweł Suski, nie mylić z Markiem Suskim, mówił z mównicy sejmowej tak. Jeżeli zmaltretowane zwierzę zostanie odebrane oprawcy, sąd skaże w orzeczeniu na 3-letni zakaz posiadania zwierząt. Po upływie tego zakazu to zwierzę musi wrócić z powrotem do oprawcy. Następnie poseł Paweł Suski zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego jako miłośnika zwierząt o zareagowanie w tej sprawie. Jarosław Kaczyński wszedł na mównicę, poprosił o przerwę. Trzecie czytanie przerwano. A Borys Budka z PO napisał na Twitterze, cytuję, poseł Kaczyński zarządził przerwę po tym, gdy posłowie PO odwołali się do jego sumienia jako właściciela kota. Teraz burę zbiera Jaki. Chodzi o wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. To ja pytam w takim razie pana, co tam się tak naprawdę wydarzyło, bo to bardzo medialne zdarzenie.
Rzeczywiście medialne, ale ustawa przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości wyszła z Ministerstwa Sprawiedliwości jako kompleksowa, pełna, bardzo dobra ustawa, rzeczywiście zaostrzająca kary za znęcanie się nad zwierzętami. Została wniesiona w Sejmie pewna poprawka, która zmieniła kształt ustawy. Była to poprawka nie w myśl Ministerstwa Sprawiedliwości, ale tutaj trzeba jasno, stanowczo powiedzieć, że poseł Suski po prostu minął się z prawdą, okłamał opinię publiczną i to bardzo, bardzo przemyślany, myślę, sposób. Mam nadzieję, że nie z premedytacją, tylko że po prostu nie doczytał dokładnie projektu, bo w projekcie ustawy wyraźnie jest obligatoryjny nakaz. Sąd musi orzec przepadek zwierzęcia, wobec którego, który, nad którym się znęcano. Jeżeli, to jest nieprawda, co powiedział pan poseł Suski z Platformy Obywatelskiej, że jeżeli ktoś znęcał się nad zwierzęciem, to na przykład po 3 latach to zwierzę do konkretnej osoby wróci. Sytuacja dotyczyła zupełnie innego przypadku, innego środka karnego. Jeżeli ktoś znęca się nad zwierzęciem, to sąd obowiązkowo musi orzec przepadek takiego zwierzęcia i to zwierzę już nigdy nie wróci do osoby, która będzie skazana, była skazana za znęcanie się nad zwierzętami.
W nawiązaniu w takim razie do tego wpisu Borysa Budki z PO, zapytam jednak o tę kuchnię. Borys Budka napisał, teraz burę zbiera Jaki. Zdementuje pan, potwierdzi?
Mnie nie było w Sejmie, ja nie widziałem dokładnie tej sytuacji. Rzeczywiście pan minister Patryk Jaki przygotował tą ustawę, ona wyszła z ministerstwa, została przyjęta przez rząd i poszła do Sejmu w kształcie trochę ostrzejszym. Posłowie podczas prac w komisji zgłosili poprawkę w jednym zakresie, ale absolutnie nie w dotyczącym tego przypadku, o którym mówił poseł Suski, gdzie minął się z prawdą. I ona w takim czytaniu takim procesie trafiła do trzeciego czytania. Nie było mnie w Sejmie, nie wiem, co się tam działo, natomiast na pewno pan minister Patryk Jaki przygotował bardzo dobrą ustawę.
Panie ministrze, pan został powołany na stanowisko 5 czerwca, bardzo niedawno. Czym pan będzie się przede wszystkim zajmował w resorcie sprawiedliwości?
Rzeczywiście od 2 tygodni jestem wiceministrem sprawiedliwości, ale resort nie jest mi obcy, bo współpracuję z panem ministrem Ziobro od początku rządów. Od 1,5 roku, więc doskonale znam i ministerstwo, i współpracowników, i procesy, i wszystkie działania, które u nas są w toku. A pan minister powierzył mi za zadanie informatyzację wymiaru sprawiedliwości. Nadzoruję Departament Informatyzacji Biuro Krajowego Rejestru Karnego. I także jak się wdrożyłem, będąc już ministrem, przejąłem nadzór nad tymi departamentami, to Mogę powiedzieć tutaj śmiało, że nic mnie nie zdziwiło, bo we wszystkich procesach od początku uczestniczyłem i każde jedno działanie, każdy jeden projekt jest mi bardzo dobrze znany.
Czyli pan ma wszystko pod kontrolą. Informatyzacja to w naszych realiach zdaje się grząski grunt. Przypomina mi się infoafera za wcześniejszych rządów, czyli korupcja w związku z informatyzacją właśnie w MSW, MSZ, w GUS-ie. Informatyzacja to duże pole do nadużyć?
Niestety tak się zdarzało. No, liczby mówią same za siebie. 70% zamówień publicznych wychodzących z Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczy właśnie Departamentu Informatyzacji. Jest to trudny grunt korupcjogenny, ale nasz rząd sobie z tym poradził. Świadczą o tym chociażby ostatnie dane z Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie okazało się, że zamówienia, które kiedyś szły w setki milionów złotych, teraz jesteśmy w stanie robić za dużo niższą kwotę. Podobnie mamy przykłady z Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie chociażby rejestr pedofilów, który jest budowany przez rynek, został wyceniony na, jeżeli dobrze pamiętam, kilkanaście milionów złotych, 18 zdaje się. Nam się go udało zbudować własnymi siłami z wykorzystaniem dobrych informatyków, którzy współpracują z Ministerstwem Sprawiedliwości, ale też dobrych menadżerów zarządzających departamentem za około 2 milionów złotych, więc proszę zobaczyć, jaka tutaj rzeczywiście była skala. Ale można to rozszerzyć na całe rządy, gdy przejęliśmy rządy, tak, gdy w Polsce rządzi Zjednoczona Prawica, Prawo, Sprawiedliwość, Solidarna Polska. Okazuje się, że wzrost gospodarczy, tak, że wyniki wszystkich spółek Skarbu Państwa nagle są doskonałe. Spółki giełdowe wzrosły od początku roku, wycena spółek giełdowych o 40 miliardów złotych. Samo w sobie to pokazuje, że rzeczywiście rządzimy skutecznie.
A jednak pojawiały się zastrzeżenia chociażby do polityki personalnej i obsady spółek Skarbu Państwa, ale o to pana nie będę pytał, bo to nie pana kompetencje. Pan ma 26 lat. Nie wiem, czy jest pan najmłodszym wiceministrem, ale zastanawiam się, na ile pana wiek, chociaż oczywiście premier Beata Szydło, minister Zbigniew Ziobro docenili pana kompetencje, to tego nie podważam, ale zastanawiam się, na ile to może panu utrudniać relacje służbowe, na przykład ze znacznie starszymi podwładnymi.
Mam doskonałe relacje ze wszystkimi moimi podwładnymi i absolutnie wiek tutaj nie gra roli. Oni znają moje możliwości, wiedzą, że jestem wymagający nie tylko od osób, które mi podlegają, ale też od siebie, praca i pokora.
Paweł Kukiz mówił jakiś czas temu, ale sądzę, że dziś powtórzyłby te słowa, że liczył na to, że Prawo i Sprawiedliwość, to cytat, wsadzi do więzienia wszystkich tych, którzy za poprzednich rządów kradli, w domyśle polityków PO i PSL. Na razie poza byłym posłem ludowców, posłem B, chyba nikt większych kłopotów nie ma. Mówię oczywiście o te czołowe postaci, bo pan pewnie zaraz wspomni najnowszą aferę w Policach. O to też zapytam. Zatem przynajmniej jeśli chodzi o te kluczowe postaci, co zatem z audytem, który miał być tak naprawdę otwarciem rządów PiS? Audyt rządów poprzedników.
Rzeczywiście po audycie wpłynęło kilkadziesiąt zawiadomień i wszystkie te postępowania są dokładnie sprawdzane przez prokuraturę. Zdaje się, że tylko dwa z nich zostały umorzone, natomiast cała reszta, w stosunku do całej reszty, prowadzone są według także medialnych informacji bardzo intensywne śledztwa. I rzeczywiście tutaj nikt, kto postępował nieuczciwie, nie powinien spać spokojnie. Pokazują to wczorajsze zatrzymania, tak jak pan redaktor wspomniał, rzeczywiście w Policach. Wśród 10 zatrzymanych było także dwóch działaczy Platformy Obywatelskiej, w tym pan Maciej G., prominentny działacz z władz Platformy Obywatelskiej, Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej. I absolutnie każdy, gdzie kto popełnił przestępstwo, jakiś czyn, którego nie powinien był popełnić, no nie powinien spać spokojnie, a prokuratura pod rządami, we władzach pana ministra Zbigniewa Ziobro, 4 marca 2016 roku został także prokuratorem generalnym, naprawdę wszystkie statystyki pokazują, że działa dużo skuteczniej. skutecznie. Jest ponad 1/3 więcej postępowań. Prokuratura ingeruje wszędzie tam, gdzie ma do czynienia z nawet podejrzeniem jakiegoś pokrzywdzenia, tak? Pomaga obywatelom, ale także prowadzi bardzo intensywne śledztwa. Prokurator generalny polecił też przebudować prokuraturę. Powstały osobne wydziały do spraw przestępczości gospodarczej, wydziały zamiejscowe prokuratury krajowej. Są to bardzo sprawni prokuratorzy, wyspecjalizowani prokuratorzy i zapewniam, że każde z zawiadomień jest bardzo dokładnie sprawdzane. Także te zawiadomienia, które miały związek z audytem po rządach Platformy i PSL.
No właśnie, w zeszłym roku szefowie resortów składali w Sejmie raport o tym, co zostali w ministerstwach. Dużo było mowy o niegospodarności. Wydawało się, że prokuratura będzie miała sporo pracy, badając te wszystkie sprawy. Niektórzy mówili, że to jest jednak w dużym stopniu taki teatr polityczny. Ale premier Beata Szydło mówiła tak. Przez 8 lat budowano państwo teoretyczne, w którym obywatele się nie liczyli. W tym czasie Polacy stracili około 340 miliardów złotych. To konkretny zarzut. Pytanie, czy z perspektywy prawniczej, to taki zarzut, który się obroni. Z kolei minister Ziobro mówił tak. Słowa państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, są najlepszym podsumowaniem rządów PO-PSL. Wymiar sprawiedliwości był gwarantem zamiecenia pod dywan wszystkich afer rządu PO-PSL. Przez ostatnie 8 lat ludzie skazywani byli wbrew logice. Obywatele dzielili się na równych i równiejszych. Żaden rząd nie doprowadził do takiej zapaści sądownictwa jak rząd PO-PSL. To słowa Zbigniewa Ziobry sprzed roku. Skoro wymiar sprawiedliwości był gwarantem zamiecenia pod dywan wszystkich afer, jak mówił minister, to czy któryś z poprzednich ministrów za to odpowie?
Podejrzewam, że pan minister pewnie i w tym momencie podtrzymałby te słowa, bo świadczy o tym chociażby fakt, że poprzednie rządy, proszę sobie wyobrazić, skróciły okres przedawnienia i w wielu przypadkach skróciły okres przedawnienia do 5 lat. A jak wiadomo, mamy 2017 rok, czyli te wszystkie działania, afery, które były do 2012 roku, właśnie się przedawniają.
No tak, ale to się działo w majestacie prawa.
Prokuratura naprawdę bardzo dogłębnie analizuje każdą z sytuacji i skuteczne działanie. Trzeba tutaj jakby oddzielić też te działania prawno-karne, prokuratorskie od pewnych działań organizacyjnych, od lepszych, skuteczniejszych rządów, od lepszego zorganizowania pracy. Tak jak wcześniej mówiłem o chociażby właśnie o rejestrze pedofilu, konkretny przykład. Rynek wycenił, czy powiedzmy firmy, które współpracowały z Ministerstwem Sprawiedliwości na 18 milionów, zdołaliśmy to zrobić za 2, gdzie jest z tych 16 milionów. I podejrzewam, że to nie był niestety odosobniony przypadek złych, nieskutecznych rządów.
Ale rozumiem, że odpowiedź na to pytanie poznamy, o te 16 milionów.
To były tylko zapytania ofertowe, jakby no, my zrealizowaliśmy rejestr pedofilów, tutaj nikt żadnej umowy nie zawarł, tak? Tylko pewne, mhm. pewne pytania były, więc tu nie za bardzo jest gdzie szukać tej odpowiedzi, jakby raczej chcę wykazać, że my działamy skutecznie dzięki temu, że budżet państwa mógł zaoszczędzić kilkanaście milionów złotych.
Pozwoli pan, panie ministrze, że teraz tak bardzo prostolinijnie zapytam, ale kiedy obywatele słyszą o audycie rządów, słyszą o nieprawidłowościach, to zastanawiają się, czy minister, czy może premier, czy znany polityk pójdzie do więzienia. Bo wielokrotnie politycy grożą sobie, pan będzie siedział, pana wsadzimy do więzienia i tak dalej. Czy na podstawie tych zgłoszeń, po audycie, na podstawie rozeznania, które ma ministerstwo, można powiedzieć wprost obywatelom, którzy politycy w naszym kraju kradną, którzy są złodziejami, nazwać ich z imienia i nazwiska?
Panie redaktorze, wszyscy są równi wobec prawa. Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, to absolutnie nie powinien spać spokojnie. Natomiast jakby tutaj muszę podkreślić i jakby wyraźnie wskazać, że Ministerstwo Sprawiedliwości to nie jest prokuratura krajowa, która obsługuje. Wprawdzie mamy tego samego szefa.
No, tak?
I w Ministerstwie Sprawiedliwości i w prokuraturze na czele jest minister Zbigniew Ziobro, sprawujący jakby unię, jakąś formę unii personalnej między tymi dwoma urzędami, ale są to dwa odrębne urzędy i ja akurat nie jestem osobą uprawnioną, żeby mówić o postępowaniach prokuratorskich w zakresie szerszym niż to, co sama prokuratura ujawnia.
Wymiar sprawiedliwości, to brzmi ogólnie, ale takie sformułowanie się pojawia w kontekście tego, że nie domaga, że kuleje. Mówią o tym otwarcie przedstawiciele PiS. Takie opinie są powszechne także w środowisku prawniczym. Wielokrotnie się z takimi opiniami, spotkałem, a przede wszystkim, jak sądzę, wśród obywateli. Ale czy spory na przykład o KRS, których obywatele kompletnie nie rozumieją i wydają się one być taką wojną wewnątrzkorporacyjną, sprawią, że oblicze sądów odmieni się i będzie bardziej przyjazne obywatelowi, że obywatel w starciu na przykład z korporacją czy z jakimś potentatem nie będzie na przegranej pozycji, tak jak to jest do tej pory?
Rzeczywiście ładnie to pan redaktor nazwał. Są to spory wewnątrzkorporacyjne, bo niestety Krajowa Rada Sądownictwa jest ciałem, które stoi na straży jakichś interesów korporacyjnych i jakby przez ten cały spór polityczny wokół kształtu Krajowej Rady Sądownictwa gdzieś tam w tle umknęły wszelkie inne propozycje, nad którymi pracujemy, żeby usprawnić wymiar sprawiedliwości. Reforma KRS-u Krajowej Rady Sądownictwa jest to tylko jeden z elementów szerokiej reformy przygotowywanej w ministerstwie, którą w większości mamy gotową i która będzie polegała na tym, że jakby, jaki jest problem z KRS-em? Problem z KRS-em w tej chwili jest taki z Krajową Radą Sądownictwa, że na czele jakby tego organu sędziowskiego, ten organ sędziowski sam sędziów wybiera, sam rozlicza, sam kontroluje, jakby jest kwintesencją korporacyjnego podejścia. My to chcemy zmienić, my chcemy sprawić, żeby zachować pewną równowagę władz i żeby to ciało korporacyjne nie decydowało. Dalej oczywiście tam będą sędziowie, tyle że wybierani przez parlament, co wzmocni prestiż KRS-u.
No więc według opozycji to jest upolitycznienie KRS-u.
To wzmocni prestiż KRS-u, to, że władze się wzajemnie równoważą, to, że inny organ
ministrze wie, że większość w parlamencie ma Prawo i Sprawiedliwości, to ono będzie delegować swoich przedstawicieli.
Daj Panie Boże, żeby tą większość miało jak najdłużej, ale my jesteśmy świadomi tego, że nasze rządy też się kiedyś skończą, a mimo to jesteśmy zdeterminowani, żeby w takim kształcie tej reformy bronić, bo chcemy, żeby nie było organu w państwie, który stoi ponad innymi władzami. Znaczy władze muszą się równoważyć, a w KRS-ie proszę pamiętać, że i tak dalej będą zasiadali sędziowie, że to sędziowie, grupy sędziów będą zgłaszali kandydatów na członków KRS-u. Tyle, że zmieni się jedna rzecz. Już nie będzie tak jak dotychczas, że to wierchuszka wybiera sobie sędziów do KRS-u, wierchuszka sędziowska. I zazwyczaj byli to, no niestety, ale środowisko nie jest jakoś wybitnie rozległe, żeby nie móc znać jakichś tam znajomych, tak, i osób obcych. Zazwyczaj to byli jacyś tam koledzy z sądów apelacyjnych. Proszę sobie wyobrazić, w ciągu 25 lat w KRS-ie były tylko dwa przypadki, żeby zasiadło tam, zasadli tam sędziowie rejonowi. Ci sędziowie, którzy mają do czynienia na tej pierwszej linii frontu z sprawami, które najczęściej dotykają naszych obywateli. Więc my chcemy dać równe szanse wszystkim sędziom, żeby mogli zasiadać w KRS-ie, ale naprawdę reforma KRS-u to nie jest najistotniejsza zmiana,
ten, taki KRS, który pan powiedział, zawłaszczony przez środowiska, czy członkiem KRS-u nie jest na przykład pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz?
W KRS-ie zasiada 17 sędziów, z czego 15 sędziów pochodzi z wyboru, dwóch pozostałych to jest pierwsza prezes Sądu Najwyższego, czy pierwszy prezes w tej chwili, pani prezes, i sędzia z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stanowią oni większość w KRS-ie i tych 15 sędziów jest wybieranych przez samych sędziów, przez tych członków KRS-u. I jakby naprawdę, panie redaktorze, to jest reforma KRS-u, to jest tylko jeden z drobnych elementów, bo mamy w Sejmie w tej chwili, oprócz ustawy o KRS-ie, jest jeszcze ustawa o ustroju sądów powszechnych, gdzie zmieniamy pewne zasady co do funkcyjności sędziów, wprowadzamy nowe zasady losowania. Właśnie wejdzie w życie, miejmy nadzieję, jak najszybciej system do losowania sędziów. Już nie będzie tak, jak było dotychczas, czy jest dotychczas, że jest lista, którą tak powinno się sprawy przydzielać sędziowie według listy. Natomiast często się zdarzało, że tych sędziów dowolnie dobierano i dziwnym trafem tak się stało także w sprawie Mariusza Kamińskiego, że pominięto kolejność z listy, a wybrano konkretnych sędziów do tej sprawy. Także my absolutnie chcemy z tym skończyć. Chcemy skończyć z możliwością manipulowania przy przydzielaniu spraw. To też jest w tej ustawie. Chcemy skończyć z sytuacją, która miała miejsce w Gdańsku z tak zwanym sędzią na telefon, gdzie, jak się okazało, to nie kancelaria premiera, ale sędzia, myślę, że kancelaria premiera Tuska.
A sędzio M, czy pełne nazwisko możemy podać? Bo
pan sędzia jako karę dyscyplinarną, w ramach kary dyscyplinarnej został przeniesiony z Gdańska, zdaje się, do Białegostoku i dalej w majestacie prawa cieszy się nieskazitelnością i sądzi, zakłada togę, zakłada orła i wydaje wyroki w imieniu Rzeczpospolitej. Mówimy o sędziu Milewskim.
Milewskiego, zgadza się.
I jakby my absolutnie chcemy skończyć z takimi niejasnymi sytuacjami.
Dodajmy, że sędzia na telefon, pan Milewski, nie powiem, że padł ofiarą prowokacji, bo padł ofiarą swojej własnej osoby, służąc, ale to przypominam, że to tak się odbyło, że została prowokacja telefoniczna właśnie wykonana. Sprawa Amber Gold, Michał
Tusk. Pozwoli tak? Pan redaktor, jeszcze jedna rzecz, bo to jest bardzo istotne. Proszę sobie wyobrazić, czy jakby mamy 10 tysięcy sędziów w Polsce około, z czego 40% to są sędziowie funkcyjni, to są prezesi, przewodniczący wydziałów, jacyś koordynatorzy, wizytatorzy i tak dalej. I my też w ramach tej reformy, to już jest w Sejmie, absolutnie chcemy zmniejszyć ilość wydziałów tych wszystkich stanowisk funkcyjnych, tak żeby ci sędziowie mogli wrócić do orzekania, co automatycznie przyspieszy procesy, bo największą bolączką obywatela nie jest to, że politycy się kłócą o KRS. Ludzi interesuje to, żeby jak pójdą do sądu, żeby otrzymać orzeczenie jak najszybciej. I to jest nasz podstawowy cel, także w zakresie informatyzacji.
Michał Tusk zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Nie chcę, żeby pan wchodził w buty i kompetencje komisji, ale zapytam pana jako prawnika i przedstawiciela resortu sprawiedliwości, czy z pana perspektywy zeznania Michała Tuska przyniosły jakieś informacje o zaniedbaniach, niedopełnieniu obowiązków, czy wręcz przestępstwach popełnionych przez osoby inne niż małżeństwo P, bo na razie tylko małżeństwo P usłyszało zarzuty w sprawie Amber Gold. Chodzi mi przede wszystkim o urzędników państwowych, polityków.
Michał Tusk powiedział bardzo znamienite słowa, a mianowicie, że wszyscy wiedzieliśmy, że to lipa. My z ojcem w domyśle, tak? Czyli on i były premier Donald Tusk wiedzieli, że to lipa w opinii Michała Tuska. To są słowa absolutnie niepokojące.
No ale nie wszystkich te słowa zaniepokoiły szereg publikacji.
Jestem zaskoczony, że nie wszyscy.
Szereg publikacji, które mówią, że wiedzieli, bo wszyscy wiedzieli.
Skoro wszyscy wiedzieli, dlaczego nic nie robili, tak? Znaczy sama afera Amber Gold to jest kwintesencja właśnie tego państwa teoretycznego, państwa, które nie kontroluje, nie wykonuje swoich funkcji, nie sprawdza tego, co robią obywatele mimo wielu sygnałów, nie stanęli po stronie obywateli i na czas nie zatrzymali tej całej piramidy finansowej, jaką było Amber Gold, jeszcze z dziwnymi powiązaniami OLT Express.
Inne te słowa wątki... Michał Tuska, przepraszam, że wejdę w słowo, zapadły w pamięć. Michał Tusk mówił, relacjonując rozmowę ze swoim ojcem, ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem, że ojciec uspokajał go, że komisji śledczej z tego na pewno nie będzie. To na tej podstawie sądzę, że można już sformułować konkretny zarzut, to znaczy jakiegoś rodzaju parasol ochronny, bo przypomnijmy, to było w realiach poprzedniego układu sejmowego, koalicja PO-PSL i brak woli jakby tej politycznej do rozwiązania tej sprawy.
Przede wszystkim komisja do spraw Amber Gold ma wyjaśnić okoliczności, szczegółowo okoliczności, jak to się działo, kto za co był odpowiedzialny. Natomiast proszę pamiętać, że niezależnie w sprawie Amber Gold prokuratura prowadzi bardzo intensywne działania i to prokuratura decyduje pod względem prawnokarnym, kto jest odpowiedzialny, kto zaniedbał. Z pewnością raport Komisji Amber Gold będzie ciekawy, bo już teraz wiele wątków dodatkowych się tam ujawnia. Jak na przykład pani przewodnicząca tutaj twierdzi, wskazuje, to słyszałem, że afera Amber Gold to wszystko się działo przy okazji próby sprywatyzowania LOT-u i przyjęcia go przez OLT Express. Więc to są tak niepokojące informacje, że z pewnością będą szczegółowo wyjaśniane. Tego wymaga dobro państwa.
LOT też się pojawił w zeznaniach Michała Tuska. Sporo pytań o to, w cudzysłowie, dowalanie LOT-owi pojawiło się. O inną aferę zapytam, bo już musimy powoli kończyć. minister Patryk Jaki stoi na czele komisji weryfikacyjnej badającej aferę reprywatyzacyjną. Czy afera reprywatyzacyjna to największa afera III RP?
Na pewno gigantyczna afera, gigantyczne zaniedbania i ogromne cierpienia wielu ludzi, którzy byli wyrzucani na bruk przez czyścicieli kamienic. I tutaj komisja weryfikacyjna ma być tą instytucją, tym organem, który nie tylko rozliczy aferę, ale przede wszystkim zapewni poczucie elementarnej sprawiedliwości wobec tych wszystkich skrzywdzonych osób, które za zgodą między innymi, bo to urzędnicy Hanny Gronkiewicz-Walc godzili się na handel roszczeniami, na przejmowanie nieruchomości, przejmowanie kamienic, że właśnie w tym zakresie będzie można tym wszystkim osobom pokrzywdzonym wynagrodzić krzywdę, rozliczyć tą aferę i to jest główny cel komisji weryfikacyjnej. A co ciekawe, jakby jest pewna nowość ze wczoraj, a mianowicie komisja weryfikacyjna złożyła wnioski do sądów o zabezpieczenia w księgach wieczystych, o odpowiednie wpisy. I same sądy, dokonując tych wpisów w księgach wieczystych, potwierdziły, że jest to organ państwowy, który ma uprawnienia, tak? Więc tutaj pewne twierdzenia o niekonstytucyjności są absolutnie wyssane z palca i służą tylko na użytek walki politycznej.
Chciałbym jeszcze zapytać, na czym tak w praktyce miałoby polegać to zadośćuczynienie? To znaczy ktoś, kto stracił dach nad głową w wyniku reprywatyzacji, a mieszkał 50 lat w danej kamienicy, może ją odbudowywał po wojnie, czy ten ktoś w ramach tego zadośćuczynienia będzie miał szansę wrócić?
Komisja w tych przypadkach, gdzie skutki prawne nie poszły za daleko, być może dojdzie do takiej sytuacji, że dana nieruchomość wróci w ręce właściciela, natomiast istotnym uprawnieniem...
W ręce właściciela, czyli w tym wypadku miasta.
W ręce pierwotnego właściciela, ale istotniejszym, myślę, elementem, uprawnieniem komisji weryfikacyjnej jest możliwość nakładania kar, i to wielomilionowych kar, które trafią do specjalnego funduszu i z tego funduszu będą wypłacane, czy te pieniądze w jakiś ten sposób będą wypłacane, dzielone między osoby, które zostały bezpośrednio skrzywdzone działaniami warszawskich urzędników.
Jako jeden z pierwszych świadków miała zeznawać prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc, ale już zapowiedziała, że się nie stawi przed komisją, bo uważa, że to organ niekonstytucyjny.
Jak mówię, wczorajszy wpis w księgach wieczystych dokonany przez sądy potwierdził, zrobiły to bez żadnej wątpliwości, wskazał, że tutaj nie ma jakichkolwiek wątpliwości konstytucyjnych. No, Hanna Gronkiewicz-Walc ma istotną wiedzę, ona nie jest wezwana jako osoba prywatna, jako Hanna Gronkiewicz-Walc, tylko jako prezydent Warszawy, jako organ, który wydawał decyzję, który jest odpowiedzialny i absolutnie powinna się stawić przed komisję na wezwanie i odpowiednie wyjaśnienia złożyć.
Dziękuję bardzo. Michał Woś, wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Piotr Otręcki, do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.